Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bardzo dziękuję wam przede wszystkim, że zostaliście, pomimo bardzo późnej pory i kilku godzin modlitwy. Ale myślę, że chyba wszyscy czujemy wyjątkowość tego wydarzenia, bo dzisiaj w wielu miejscach w naszym kraju odbywają się bardzo podobne spotkania i wszyscy jesteśmy zjednoczeni wokół jednej sprawy, mianowicie modlitwy za ojczyznę, bo bardzo potrzebuję tej modlitwy. Tak jak powiedziałem we wstępie, jesteśmy w bardzo szczególnym momencie historycznym, gdzie rozgrywa się decydująca walka o nasze dusze, o naszą tożsamość, o istnienie naszego narodu. I dlatego potrzeba dzisiaj naszego olbrzymiego zaangażowania, szczególnie tego duchowego, aby nie dać sobie wyrwać tego, co kochamy, nie dać sobie tego odebrać. Wiele osób w tym czasie pytało mnie, jak ma podejść do tego wszystkiego, co dzieje się teraz w Polsce, jak się ma wobec tego wszystkiego zachować. Inni też zadawali pytania, jak ksiądz się na to zapatruje, podpowiadając równocześnie jakieś swoje własne rozwiązania. I pamiętam, jak niedawno pewien mężczyzna wysłał mi film, który jest komentarzem jakiegoś mężczyzny. Nie wiem, czym on się specjalizuje, ani kim jest z zawodu, ale chciałbym pokrótce streścić, co powiedział ten mężczyzna. Mianowicie on powiedział, że my nie możemy być ślepi na to, co się dzieje. Że z jednej strony, owszem, widzimy ludzi, ale to jest tylko to, co jest takie bardzo zewnętrzne, że tak naprawdę to wszyscy są w jakimś stopniu manipulowani. I tak mówił, że są różne kręgi tej manipulacji, które możemy odczytać, zobaczyć i jest taki stopień minus jeden, no i to są właśnie ci politycy, którzy nami rządzą. Jest później stopień drugi, czyli taki minus dwa, czyli to jest Unia Europejska, która każe politykom w Polsce wykonywać pewne dyrektywy. Później jest stopień minus trzy, czyli lobbyści, którzy sterują Unią Europejską. Później jest stopień minus cztery, czyli różnego rodzaju korporacje i jakieś systemy inwestycyjne, które sterują tymi lobbystami, bankierzy. Później jest kolejny stopień, minus 5, a więc to są jakieś wielkie rody, które już od XII, XIII, XV wieku mają wielkie majątki i te rody istnieją do dzisiaj i w jakimś sensie kreują całą rzeczywistość ogólnoświatową. No ale ten mężczyzna mówił, że to są te kręgi piekła, takie do tego przypuśćmy minus 5, których się możemy domyśleć, ale mówi, że tam jeszcze są dodatkowe te kręgi, czyli tam minus 7, 8, 9 to są jakieś tajne stowarzyszenia, później tam minus 10, 13, masoneria, sataniści i jeszcze niżej, jeszcze niżej. I ten mężczyzna zachęcał do tego, żeby mieć na to wszystko oczy otwarte, żeby to zgłębiać, żeby nie być takim nieświadomym. I ktoś mi to wysłał z takim właśnie przekonaniem, że to jest ta właściwa droga, że my musimy właśnie w to wszystko wchodzić. Widzieć, kto nami rządzi, jakie podejmuje decyzje, nie dawać się ogłupiać. Ja miałem taki wielki niepokój, że to nie tędy droga. A co ciekawe, wiem, że wielu ludzi, którzy chodzi do kościoła, którzy nazywają siebie ludźmi modlitwy, to też wymieniało się między innymi tym filmikiem. Ja miałem właśnie, jak powiedziałem, taki niepokój, bo to było wbrew temu, co ja czuję. Bo ja zawsze, ci, co mnie znają, może słuchają też moje konferencje, przestrzegam przed wpatrywaniem się w ciemność, bo to się zawsze źle kończy. Owszem, pewne osoby mogą mieć do tego powołanie i mogą to ku pożytkowi dobremu, ku pożytkowi ludzkiemu robić, ale jeśli chodzi o osoby, które chcą iść za Jezusem Chrystusem, to Jezus mówi, nie rób tego. Nawet w Kościele są specjalnie wyznaczeni kapłani, którym można wpatrywać się w ciemność, ale tylko po to, żeby wydobyć na jasność jakąś łaskę, żeby stworzyć przestrzeń dla Chrystusa, na przykład działalność kapłanów, egzorcystów. Każdy człowiek nie może i nie powinien takimi sprawami się zajmować, ani nawet interesować. I my w tym momencie, kiedy starając się dla dobra naszej ojczyzny wchodzić właśnie te, tak jak ktoś mówi, kręgi piekła, to sami poniekąd stajemy się częścią tej ciemności. I przede wszystkim owoce tej ciemności, one wchodzą w nasze serca, one wchodzą w nasze dusze, w nasze myślenie. I dlatego tak wielu ludzi później jest przestraszonych, w panice, bez nadziei. I oni mówią, jak my mamy żyć? No właśnie, nie chce nam się żyć, uciekać, pakować, tylko gdzie? Takie są owoce tego rodzaju działalności. I mnie Pan Jezus od razu podpowiedział, nie tędy droga, dokładnie przeciwnie. Spójrzmy na te kręgi, plus jeden. Krąg plus jeden to na początku oczywiście zwykli ludzie, ten plus jeden to ci ludzie wierzący, którzy się modlą. Plus dwa, plus trzy, plus cztery, plus pięć to ci, którzy się modlą na różańcu codziennie. Później mamy kapłanów, to będzie ten plus sześć, bo to jest wielka moc sakramentu kapłaństwa. Potem będziemy mieli kolejny krąg, to już święci, jeszcze wyższy krąg, to będzie może tam gdzieś plus 8, aniołowie, stróżowie, może plus 10, to ci archaniołowie i święty Michał Archanioł, potem plus milion, Matka Boża i plus nieskończoność, Bóg. Tam się patrzmy. I teraz jak zobaczymy tą potęgę Boga, to co to te kręgi piekła mogą? Nic nie mogą. Owszem, tutaj tyle mogą, ile im Bóg pozwoli. Ale my, jeżeli będziemy tam wpatrzeni, to, no to wiemy, że to, co się dzieje na świecie, nigdy nie wymyka się ani przez chwilę Bożej opatrzności. Jest Bożym dopustem. To jest taka potężna władza Boga, Jezusa Chrystusa, mocy Maryi, orędownictwa świętych, że my naprawdę nie mamy się o co martwić. I to jest właśnie, myślę, taka główna myśl, o której musimy dzisiaj pamiętać. Bo rzeczywiście zło dzisiaj manifestuje się w takiej skali, jak chyba nigdy w historii. Ale jeżeli my będziemy się wpatrywać cały czas w tę ciemność, to naprawdę damy się zastraszyć i powiemy, no nie ma dla nas już żadnej nadziei. Ja myślę, że dzisiaj jest wiele znaków dla nas tutaj obecnych, gdzie szczególnie mamy szukać pomocy. I to jest właśnie osoba Maryi. To też nie jest przypadek, że ta msza święta rozpoczyna się o północy i to jest nowy dzień, sobota. Każda sobota jest dniem w sposób szczególny poświęconym Maryi. I to, co też my musimy dzisiaj przypominać, że Matka Boża to nie jest postać z obrazka. Ona istnieje i co więcej, ona nie, że tylko sobie jest, ale ona jest osobą, która działa, jest matką działającą. I tak było przecież przez całe jej życie. Ona nie tylko urodziła Jezusa Chrystusa, ona nie tylko Go wychowała, ona uczestniczyła w Jego życiu. Nigdy nie przyglądała się biernie temu, co czynił jej Syn, ale była i działała w każdym momencie Jego życia. Oczywiście niekoniecznie na te sposoby, do których my jesteśmy przyzwyczajeni jako ludzie. Działanie konkretne. To i było przede wszystkim działanie duchowe, ale nieraz także i to konkretne, ale bardzo dyskretne. I była i działała przy Synu nawet wtedy, kiedy nastały te chwile ciemności w Jego życiu, kiedy nad życiem Jego Syna, jej Syna zawisły ciemne chmury, kiedy Jego apostolska działalność została brutalnie przerwana. I tak samo jest obecna i działa w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, bo to jest przecież jej kraj. Ona jest naszą królową. My jesteśmy jej szczególną własnością. I tak jak powiedziałem, owszem, jest obecny czas, bardzo trudny. Czas, w którym dominuje ciemność, zło, jakiś rodzaj terroru. Ale my nie możemy dać się steroryzować. Potrzeba wielkiego zaufania, że Matka jest z nami. I nie tylko jako ta, która się przygląda, ale działa, bo to jest Matka działająca. A więc gromadzimy się przy naszej Matce tutaj. I kiedy odmawialiśmy różaniec i inne modlitwy, i w sposób szczególny jest ona obecna w czasie każdej Eucharystii. Tutaj również uobecnia się ofiara jej Syna. Ufamy, że nasza modlitwa i trwanie razem z nią na naszej polskiej Golgocie przyniesie dla naszego kraju owoc zapowiadany przez proroka Izajasza w dzisiejszym czytaniu. Światło Twe zabłyśnie w ciemnościach, a Twa ciemność stanie się południem. Oczywiście ktoś, kto uważnie wsłuchiwał się w treść tego czytania, powie, że no, ale przecież ten cytat odnosi się do czegoś innego i w tym kontekście odnosi się do osoby, która, cytuję, poda chleb zgłodniałemu i nakarmi duszę przygnębioną. No ale my przecież to właśnie robimy. My dokładnie to robimy. Dziś potrzeba wielu, którzy będą podawać głodnym chleb. Ale jaki chleb? Chleb dobrego słowa, chleb pocieszenia, chleb Bożego Słowa. Potrzeba tych, którzy będą zwiastunami nadziei dla tych, których dusze są przygnębione. A wielu z nas dzisiaj przyszło w takim stanie. Nie sposób nie zamartwiać się i nie być przygnębionym, kiedy każdy dzień przynosi wiadomości o nowych, coraz bardziej ciemnych, mrocznych wydarzeniach przetaczających się przez nasz kraj. I mamy właśnie ten rodzaj bezsilności, o której mówi dzisiejsza modlitwa, kolekta. Przypadek nie ma przypadków, że właśnie dzisiaj wypada taka właśnie kolekta. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności. Kiedy czujemy się bardzo słabi w tej walce z mocami ciemności, ale z drugiej strony mamy świadomość, kto jest z nami, kto jest nad nami, kto nas wspiera. I dalej, i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. A więc, czy mamy się czegoś bać, skoro potężny Bóg jest z nami i nas wspiera? Tak więc, nie ma czego się obawiać, kiedy jest z nami Maryja. To, co ma nam dziś przywracać nadzieję, to właśnie ta wiadomość, że Maryja nigdy nas nie zostawiła w historii naszego kraju. Jak zostało już dzisiaj powiedziane w ramach jednego z rozważań Różańca Świętego, ci, którzy mówią, no ale przecież tyle Polska wycierpiała, to zawsze można by odpowiedzieć, kto wie, ile by musiała więcej wycierpieć, gdyby nie miała takiej właśnie Matki. Co dzisiaj byłoby z Polski, gdyby Maryja nie była naszą królową? A więc ona przy nas jest. Wielu odczuwa jej obecność. I przede wszystkim dziś czujemy jej obecność jako właśnie tej, która stoi pod krzyżem i cierpi, spoglądając na swojego Syna, mordowanego niestety także w naszym kraju, w wielu chrześcijańskich rodzinach, które się rozpadają, małżeństwach, mordowanych dzieciach, ustawach, które uderzają w to, co katolickie, to, co chrześcijańskie, to, co niszczy katolicką tożsamość naszego kraju. Ona widzi to i cierpi. Cierpi, bo włącza się w nasze cierpienie, tak jak włączała się w cierpienie swojego Syna. modli się za nas i prosi, aby wola Jego Syna realizowała się wobec naszego kraju. A więc podsumowując tę część, jak przeżywać te trudne chwile dla naszego kraju? Odpowiedź: przeżywać je blisko Maryi. Przy niej niczego nie musimy się bać. Apostołowie bali się, byli sparaliżowani strachem, widząc, co dzieje się z ich mistrzem. Gdzie byli? Przy kim byli? Przy Maryi. Ona ich przygarnęła do siebie. Trwali razem na modlitwie w wieczerniku, kiedy na świecie szalała ciemność, ale też razem z nimi przeżywała radość zmartwychwstania. Razem z nimi modliła się też w wieczerniku, oczekując dnia Pięćdziesiątnicy i wylania ducha. I my możemy też powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj w takim czasie historii naszego kraju między Golgotą a wieczernikiem. Trwamy pod krzyżem razem z Maryją, ale też chcemy modlić się o dary Ducha Świętego, o wylanie tych darów na nas, abyśmy stali się prawdziwymi apostołami czasów ostatecznych, w dniu nowej Pięćdziesiątnicy, kiedy nastąpi przecież zapowiadany triumf niepokalanego serca Matki Bożej. A więc to zwycięstwo jest pewne. Chodzi tylko o to, abyśmy byli na to przygotowani. I mamy jako jej synowie i córki zanieść światło. Światło na skraje świata. Świata już odnowionego. Świata, w którym nie będzie miejsca na zło i na niesprawiedliwość. Mamy być jej narzędziami w budowie nowego świata opartego na prawie Bożym. Ale teraz trzeba przeczekać ten czas, w którym zło zdaje się triumfować, kiedy manifestuje się tak otwarcie, ale przeczekać niebiernie, ale aktywnie, włączając się w modlitwy Maryi, nie dając się zastraszyć, nie przyglądając się ciemności. Nie możemy się rozproszyć. Musimy się umacniać i razem modlić, zjednoczeni przy Matce. Jak przeżywać te dni? Mówiłem już z Maryją, ale nade wszystko być także roztropnym. Być roztropnym i nie dać sobie zatruć serca lękiem przed przyszłością, gniewem na tych, którzy uderzają w to, co jest święte, złością na tych ludzi, którzy nas krzywdzą, chęcią odwetu, jakże bliską tym, którzy żyją z dala od Chrystusa. Nie dać sobie zatruć serca wszechobecnym kłamstwem, wsadzając łeb w to, co produkuje to kłamstwo. To zabija chrześcijańską duszę. To miesza dobro ze złem. Nie możemy pomylić kłamstwa z prawdą i nie możemy dawać wiary w to, że możliwe jest szczęście bez Boga. Ale też sam osobiście pytałem jeszcze Pana Boga, jakie ma wskazówki dla mnie, ale też dla Was konkretnie na ten czas, bo wiedziałem, że przecież tutaj stanę przed Wami i mówię, jak zawsze zresztą, przed rekolekcjami, kazaniami, Panie Jezu, ja chcę powiedzieć to, co Ty chcesz, żeby zostało tu wypowiedziane. I tak przedwczoraj poszedłem sobie na adorację. Tak patrzę na datę, dzisiaj jest 17, ale jeszcze wczoraj był 16, ale to było 14, czyli na adorację prywatną do jednej z kaplic, tam gdzie posługuję jako kapłan, tam jest wystawiony Najświętszy Sakrament. I tak jak sobie usiadłem do jednej z tych ławek, tak zupełnie przypadkiem leżał przede mną dzienniczek świętej siostry Faustyny. I tak zupełnie nie planowałem, żebym się w czasie tego słowa opierał na dzienniczku świętej siostry Faustyny, ale jako że akurat przede mną leżał tam, gdzie sobie usiadłem, tak sobie pomyślałem, a tak sobie otworzę, na chybił trafił. I akurat otworzyłem na takim zdaniu, gdzie święta siostra Faustyna wyrażała radość z tego, że otrzymała pewien prezent w dniu swoich imienin zakonnych. To był list z życzeniami od jej kierownika duchowego. I tam było w przypisie napisane, że dzień imienin świętej siostry Faustyny, czyli tych zakonnych imienin, był obchodzony 15 lutego, a ja to wziąłem do ręki 14 lutego i myślę sobie, o Faustynka, jutro będzie miała imieniny. I tak mi nagle w sercu pojawiła się myśl, i jutro dostaniesz w prezencie od Faustyny to, co masz powiedzieć ludziom. Mówię, no to dobrze. Przychodzę następnego dnia, czyli wczoraj, czyli przedwczoraj, bo już jesteśmy po północy. I to było właśnie 15. I ponownie biorę do ręki ten dzienniczek i tak sobie otwieram. I dokładnie tak, jak sobie otworzyłem, to na jednej stronie, tak jak tutaj Faustyna napisała, będę to czytał zdanie po zdaniu, to są komentarze do tego, co się dzieje i jak my mamy się zachować. Oczywiście ona pisze o czymś innym, ale to jest dokładnie to, jak my mamy się odnaleźć w tym świecie. A więc chciałbym tutaj przeczytać te fragmenty, bo myślę, że one są dla nas bardzo istotne. Dziś ujrzałam Ojca, a jakby ktoś chciał kiedyś sobie to znaleźć, numer 712. Dziś ujrzałam Ojca Andrasza w postawie klęczącej, zatopionego w modlitwie. I nagle stanął Jezus przy nim i wyciągnął obie ręce nad głową jego i rzekł do mnie: On cię przeprowadzi, nie lękaj się. I słuchajcie, ja już wtedy wiedziałam, co Pan Jezus chce do nas powiedzieć. To, że my mamy się trzymać blisko kapłanów w tym czasie. Oni zawsze są dawani ludziom jako przewodnicy, ale ojciec Andrasz w postawie klęczącej mamy trzymać się kapłanów, którzy się modlą, czyli świętych kapłanów. Diabeł dzisiaj wali w kapłaństwo bardzo. Mnóstwo odchodzi kapłanów, gubi się, jest nas coraz mniej. Bo diabeł wie, że to właśnie kapłani będą przewodnikami w ciemnościach. Trzymajcie się kapłanów. Ja to zawsze powtarzam i będę powtarzał. Unikajcie wspólnot, w których nie ma kapłana. Bo to naprawdę czasami prowadzi na manowce. Słuchajcie kapłanów, bo wiecie, jak bardzo dzisiaj świat robi wszystko, żebyście znienawidzili kapłanów, żebyście przestali im ufać. Bo szatan doskonale wie, że oni głoszą słowa prawdy, słowa Jezusa Chrystusa. Bo przez nich działa Jezus Chrystus, przez sakramenty. Nie sposób trwać w tych ciemnościach, jeśli nie przystępujesz do sakramentów. Jeśli nie będziesz regularnie się spowiadał, jeśli nie będziesz uczestniczył w Eucharystii. I to też jest dla mnie konkretna wskazówka. Ja mam się modlić. Ja mam być zatopionym w modlitwie, żeby móc mieć światło, co mam czynić dla ludzi. I mówi Pan Jezus, On cię przeprowadzi, nie lękaj się. Kapłani was przeprowadzą. Trzymajcie się spowiednika swojego, kierownika duchowego. Bądźcie posłuszni kapłanom, ale jak mówię, świętym, modlącym się. To jest właśnie ta rola kapłanów, bardzo ważna na te dzisiejsze czasy. A więc módlcie się za kapłanów, wspierajcie ich. I kolejny podpunkt 713. Dziś wieczorem, kiedy pisałem o tym wielkim miłosierdziu Bożym i o wielkim pożytku dla dusz, wpadł do celi szatan z wielką złością i furią. Chwycił parawan i zaczął go kruszyć i łamać. W pierwszej chwili trochę się zlękłam, ale zaraz uczyniłam krzyżykiem znak Krzyża Świętego. Natychmiast bestia się uspokoiła i znikła. Dziś nie widziałam tej potwornej postaci, ale tylko złość jego. Straszna jest złość szatana. Jednak ten parafan nie był pokruszony ani połamany. Z całym spokojem pisałam dalej. Wiem dobrze, że bez woli Bożej nędznik ten nie dotknie się mnie, ale do czego się bierze? Jawnie zaczyna napadać na mnie i to z taką złością i nienawiścią, ale ani na chwilę nie mąci mi spokoju, a ta równowaga moja doprowadza go do wściekłości. O czym mówi ten kolejny fragment, że dzisiaj zło się manifestuje i to bardzo konkretnie. Diabeł już nie nakłada maski, bo nie musi. My to widzimy. Jeżeli ktoś żyje w prawdzie, to widzi, że diabeł przestał się manifestować. Wprost są takie miejsca na świecie, gdzie czci się szatana i wprost się uchwala pewne ustawy i tak dalej, które są takimi prawami, które są z gruntu demoniczne. One służą złu. Czyli to jest właśnie ta manifestacja złego ducha. Tak samo się manifestował siostrze Faustynie i tak samo manifestuje się dzisiaj w świecie, także w Polsce. I co robi ten szatan? Chwycił parawan, zaczął go kruszyć, łamać. I też widzimy, że dzisiaj z tą wściekłością szatan niszczy to, do czego się przyzwyczailiśmy, że było nienaruszalne. Niszczy kościoły, parafie, kapłanów, rodziny, małżeństwa. Rozwala to. To, co się właśnie teraz dzieje, to jesteśmy świadkami tej furii, złości szatana. Jaka była reakcja siostry Faustyny? W pierwszej chwili się go trochę zlękłam, ale zaraz uczyniłam krzyżykiem znak Krzyża Świętego. Natychmiast bestia się uspokoiła i znikła. I słuchajcie, to będzie zadanie dla was numer jeden. Tak się rozprawiamy z szatanem. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że mi w czasie spowiedzi świętej się zamanifestował diabeł w osobie, która do mnie podeszła. Także to nie był taki miły moment, ale tak mi się przypomniało, o, coś takiego mam zrobić. I momentalnie to się skończyło. Ta osoba nawet nie wiedziała, że w tym momencie diabeł się gdzieś przez nią pokazał. On musiał się w tym momencie uspokoić, wyciszyć, zamknąć. Róbcie dokładnie to samo. Nawet oglądając telewizję, widząc jakieś osoby, polityków na ulicach, siedząc przy internecie, czytając jakieś komentarze znakiem krzyża. Tutaj siostra Faustyna miała w ręku medalik czy krzyżyk. To też jest, myślę, taki ważny znak. Kapłan tak może robić, bo tu jego ręce są namaszczone, święte, ale wy weźcie sobie do ręki może krzyżyk w takim razie, albo medalik, jeżeli macie, ale lepiej mieć jakiś taki krzyżyk właśnie, tak jak broń, niektórzy teraz szukają w internecie, no, gdzie można sobie pozwolenie na broń załatwić. To sobie odpuśćcie, to tą bronią nic nie nawołujecie. Krzyżyk proszę mieć poświęcony, najlepiej taki Benedykta i tak błogosławcie. W takich momentach, kiedy czujecie jakiś atak, to zapamiętajcie, to ma być właśnie waszą odpowiedzią na tę manifestację złego ducha. Może nawet w rodzinie się to wam przyda, ale jak mówię, w różnych sytuacjach to ma być wasz sposób, aby szatan po prostu został pozbawiony swojej mocy. I co dalej siostra zauważyła, że ten parawan nie był pokruszony ani połamany, mimo że wcześniej widziała, że tak był, że on go chwycił, kruszył. Czyli on to jest też manipulator, on stwarza wrażenie, że wszystko zniszczy właśnie. Edukacja w Polsce będzie zniszczona, kultura będzie zniszczona, kościoły będą zniszczone i tworzy świetne pozory. A moc Boża jest taka, że tam okaże się potem, że nic nie jest połamane. Może ten czas przejdzie i okaże się, że dużo zostało, że wiarę Polaków, katolików, że i to kapłaństwo, ono jest, ono przetrwa. Czyli nie dać się zwieść temu, co widzimy, że będą nam mówić, o to już nas nie ma, o to siedźcie cicho, wszystko zostało zniszczone. Nie dawać temu wiary. Nie dowierzyła oczom swoim Faustyna i przekonała się, że szatan nie dokonał żadnej szkody tam, gdzie mieszkała, bo tam była władza Boża, mimo że przedtem widziała coś innego. I wie dobrze nędznik ten, że bez woli Bożej nie dotknie się mnie. Ale do czego się bierze? Tak, bez woli Bożej nie dotknie się. Więc jeżeli dziś widzimy te ataki szatana na nasz kraj, na to, co święte, to jednak jest to jakaś część Bożej woli, ale też nic bez woli Bożej, ani krok więcej. Więc nie tracić spokoju. I Faustyna właśnie napisała później, że ani na chwilę nie mąci mi spokoju, a ta równowaga moja doprowadza go do wściekłości. Chyba nic tak szatana nie będzie doprowadzało do wściekłości niż ta nasza równowaga, nasz pokój. Pokój. I pewnie nie jeden z was, waszych bliskich zdziwi, widząc, że mamy w sobie ten pokój i potrafimy go zachować. I kolejny punkt 714. Dziś powiedział mi Pan, idź do przełożonej i powiedz, że życzę sobie, żeby wszystkie siostry i dzieci odmówiły tę koronkę, której Cię nauczyłem. Odmawiać mają przez 9 dni i w kaplicy, i w celu przebłagania Ojca mojego i uproszenia miłosierdzia Bożego dla Polski. Ha, proszę, a my co dzisiaj robimy? Modlimy się za Polskę. I taka odpowiedź dla nas. Zróbmy to samo, co Pan Jezus powiedział do świętej siostry Faustyny. Życzę sobie, żeby wszystkie siostry i dzieci odmówiły tę koronkę, którą Cię nauczyłem. Odmawiać mają przez 9 dni w celu przebłagania, w kaplicy zaznacz, w celu przebłagania Ojca mojego i uproszenia miłosierdzia Bożego dla Polski. Zadanie numer 2. 9-dniowa nowenna z koronką Bożego miłosierdzia odmawiana w kaplicy albo w kościele. Pan Jezus mówi, weźcie ze sobą też dzieci. Kto ma dzieci, proszę, żeby się dzieci modliły. Zabierzcie dzieci. Modlitwa dzieci ma niesamowitą moc. Naprawdę. możecie zacząć jutro. Niech to będzie taka odpowiedź na to nasze dzisiejsze spotkanie. Przez 9 dni odprawić nowennę. Ale proszę zobaczyć, w celu przebłagania Ojca mojego i uproszenia miłosierdzia Bożego dla Polski. Ta intencja jest bardzo ważna, przebłaganie. My za mało się modlimy tą modlitwą przebłagania. Jeżeli się modlimy, wzbudzajmy w sobie taką intencję. To jest niesamowicie ważne, bo tu chodzi o wyrównanie zła, które dzieje się w Polsce. Bo wielu ludzi obraża Pana Boga niesamowicie, codziennie, w każdej minucie, w każdej chwili. My to możemy wyrównać modlitwą przebłagania. Ale ona musi zostać wypowiedziana intencjonalnie. Tak, właśnie tak jest moją intencją, moja modlitwa. Chcę przebłagać Ciebie, Boże Ojcze, za grzechy moich rodaków, braci i siostr. I uprosić miłosierdzie Twoje dla Polski. Bardzo konkretna wskazówka świętej siostry. Dalej, bo ten punkt trwa, dalej już nie będę go czytał. Siostra Faustyna trochę zwlekała. Nie poszła od razu do ojca Andrasza. Minął 1 dzień, 2 dzień i w pewnym momencie przekonała się w sercu, że to się bardzo Bogu nie spodobało, że ona z tym zwlekała. Więc dlatego powiedziałem, że od jutra. Nie od poniedziałku, wtorku, środy, tylko od jutra. Podejmijmy to tak, jak mówi siostra Faustyna, bo powiedziała i napisze dalej, zrozumiałem, że łaskę Bożą trzeba przyjmować tak, jak ją Bóg zsyła i w sposób, w jaki On chce. I trzeba ją przyjmować pod taką postacią, pod jaką Bóg ją zsyła. I dalej napisze, wierność najdrobniejszej łasce Twojej jest najważniejsza. Więc to jest Boża łaska, że Pan Bóg o coś takiego prosi, że są z tą praktyką związane pewne łaski, ale trzeba podejść do niej z wiary i z posłuszeństwem, nie kombinować, a może nie w kaplicy, może nie w kościele, może w domu, może później, może za tydzień i to nie tak ma być. I jeszcze kolejny podpunkt. 717. Przez całą noc przygotowywałem się do przyjęcia Komunii Świętej, bo nie mogłam spać wskutek cierpień fizycznych. Dusza moja tonęła w miłości i żalu. Po Komunii Świętej usłyszałam te słowa. Widzisz, czym jesteś sama z siebie, ale nie przerażaj się tym. Gdybym ci odsłonił całą nędzę, jaką jesteś, umarłabyś z przerażenia. Jednak wiedz o tym, czym jesteś. Dlatego, że tak wielką nędzą jesteś, odsłoniłem ci całe morze miłosierdzia mojego. Takich dusz, jak twoja, szukam i pragnę, ale mało ich jest. Twoja wielka ufność ku mnie zniewala mnie do ustawicznego udzielania ci łask. Masz wielkie i niepojęte prawa do mojego serca, boś córką pełnej ufności. Miłość i miłosierdzie moje nie zna granic. Więc tutaj Pan Jezus też pokazuje prawdę, że jest wielka nędza i nas, i naszej ojczyzny, naszych rodaków. Nie możemy wciąż mówić, że właśnie my tutaj wielki naród ponad wszystkie. Owszem, jest w nas wiele dobra, ale też jest wiele zła. I każdy naród jest w czymś mocny i każdy naród jest w czymś bardzo słaby. Nie możemy się wywyższać. Jest taka skłonność w nas. I tu ludzie się posiłkują różnymi jakimiś dziwnymi pseudo-orędziami. To nie tędy droga. Owszem, jest i to u Faustyny zapowiedź iskry z Polski, ale Pan Jezus mówi, jeśli Polska będzie mi wierna. No, co do tej wierności Polski teraz, to możemy mieć spore wątpliwości, ale o co chodzi? O stawanie w prawdzie. Nie udawać, że jesteśmy jacyś lepsi od innych, bo ktoś tam już nie chodzi do kościoła, bo ktoś tam wręcz walczy z kościołem. Nie jesteśmy lepsi od nich. Pan Jezus mówi, gdybym odsłonił ci twoją nędzę, umarłbyś z przerażenia. I tak się módlmy przed Bogiem. Nie jako ci lepsi, bo jeszcze jesteśmy w Kościele, ale w takim pełnym uniżeniu. Wiedz o tym, czym jesteś, mówi Pan Jezus. Ale Jezus mówi, właśnie ze względu na Twoją nędzę odsłaniam Ci morze miłosierdzia Twojego. I to też jest klucz, jak mamy się modlić. Boże, jesteśmy nędznikami, jesteśmy bardzo słabi. Okaż nam swoje miłosierdzie. Nie modlę się za polityków tych wrednich i tak dalej. Nie, ja za siebie się modlę, za innych. Wszyscy jesteśmy przed Tobą nędzni. Prosimy wszyscy dla nas Twojego miłosierdzia. I Pan Jezus mówi, kto z ufnością będzie się modlił, ten zniewala mnie do ustawicznego udzielania Ci łask. Więc ufajmy, bo miłość i miłosierdzie Jezusa nie zna granic. I jeszcze jeden punkt, 719. Dziś usłyszałem te słowa. Wiedz o tym, dziecię moje, że ze względu na Ciebie udzielam łask całej okolicy, ale powinnaś mi dziękować za nich, bo oni mi nie dziękują za dobrodziejstwa, które im świadczą. Na mocy Twojej wdzięczności błogosławić im nadal będę. Więc Pan Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy byli wstawiennikami. My mamy się modlić za tych, wśród których mieszkamy. Dużo by można powiedzieć o mieszkańcach Poznania, okolic i tak dalej. I niekoniecznie zawsze byłyby to dobre rzeczy, ale jeżeli my będziemy się modlić właśnie w tej postawie uniżenia, to Pan Jezus obiecuje, ze względu na Ciebie udzielamy łask całej okolicy. A więc módlcie się za mieszkańców swojego miasta, swoich ulic, dzielnic. Pan Jezus będzie błogosławił. Ale mówi Pan Jezus, ale powinnaś mi dziękować za nich, bo oni mi nie dziękują za dobrodziejstwa, które im świadczę. Postawa dziękczynienia, modlitwa dziękczynna za łaski, które Bóg udzielił w tym czasie. To jest bardzo ważne, bo my nawet tego nie widzimy, ale przecież każdego dnia mamy za co Bogu dziękować. Gdzie byłaby teraz Polska, gdyby naprawdę Pan Bóg jej nie podtrzymywał? I jeszcze jeden fragmencik, 720. O Jezu mój, Ty wiesz, jak ciężkie jest życie wspólne, ile niezrozumień i nieporozumień, mimo nieraz najszczerszej woli z obu stron, ale to jest Twoja tajemnica, o Panie. My ją poznamy w wieczności, jednak sądy nasze powinny być zawsze łagodne. Tu siostra Faustyna pisze o jakimś doświadczeniu życia zakonnego, wspólnotowego, o nieporozumieniach, które wtedy są. Ja myślę, że ona też pisze o tym, co dotyczy nas, Polaków. Ile jest nieporozumień między nami, tych kłótni, awantur internetowych, facebookowych, tych na żywo. Ale Pan Jezus mówi, sądy nasze powinny być zawsze łagodne. Owszem, ludzie nas bardzo ranią na różne sposoby, ale zostawmy ten sąd właściwy Panu Bogu. My starajmy się jednak tych ludzi tłumaczyć. No po prostu, może im łaski zabrakło, może z innych przyczyn są tacy, jacy są. Ciężko jest żyć z ludźmi, którzy myślą inaczej niż my, którzy no, wydaje się, że wprost szkodzą Polsce, społeczeństwu, wszystkim, sobie samym, nawet nie zdają sprawy. I naprawdę człowiek ma ochotę czasami wziąć kija i tak z lewa i z prawa. Ale to też nie tędy droga. Sądy wasze niech będą zawsze łagodne. I już ostatni cytat z tego dzienniczka, 721. Wielka, niezmiernie wielka łaska Boża mieć kierownika dusz. Czuję, że teraz nie umiałabym iść sama w życiu duchowym. Wielka jest moc kapłana. Dziękuję nieustannie Bogu, że dał mi przewodnika duchowego. Jak klamra, ten fragment, który otrzymałem, spina się znowu wielkim podziękowaniem Bogu za obecność kapłana. Kapłanów, spowiedników, kierowników duchowych. Nie umiałabym sama iść w życiu duchowym bez kapłana. Wielka jest moc kapłana. Dziękuję nieustannie Bogu, że dał mi przewodnika duchowego. Dziękujcie za kapłanów w Polsce. Ciągle do mnie dzwonią ludzie z różnych zakątków świata. Proszę księdza, bo mnie nie ma księdza. Jest tylko jeden, gdzieś tam 50, 100, 200, 300 kilometrów jest zapracowany albo mu bardzo, bardzo, bardzo daleko do świętości. Ja nie mogę z nim porozmawiać o różnych sprawach. Czy mogę przylecieć do Polski, spotkać się? No, a wy to możecie o tak sobie wejść do kościółka. Docencie to. I trzymajcie się blisko kapłanów, bo inaczej wszyscy się pogubimy. Także siostra Faustyna załatwiła mi kazanko, aczkolwiek trochę się ono przedłuża, więc już kończę. Bo jeszcze tak na zakończenie dzisiaj moja ukochana Alicja Lęczewska i tak mówię, no Alusia, jeszcze słóweczko dla was tutaj. I ponownie tak sobie myślę, a otworzę znowu nie wiadomo gdzie i nie będę wiedział, który wersecik. Więc mówię, żeby było jasno i klarownie. I nie mogło być bardziej jasno i klarownie, bo mi się tak otworzyło. Jeden wersecik dosłownie. I co tam jest? Różaniec wyprowadzi cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu. Ha! To jeszcze przeczytam to, co było tutaj wcześniej, ale to jest zasadnicze zdanie. Dziś, jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem, jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy. Ci, co nie znają tych słów, to są słowa Jezusa, zapisane słowa Jezusa, które przekazał Alicji. Tak jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i niekalających się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego miłości. Tym, czym była Arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś różaniec. Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed sercem miłosiernego Jezusa jest ratunkiem jak Arka dla Twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat. I to, co przeczytałem, różaniec wyprowadzi Cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu. A więc, żebyśmy się też nie łudzili, kara na świat przyjdzie, jakaś przewidziana przez Boga, ale ci, którzy będą odmawiać różaniec, to tak jakby weszli do Arki za czasów Noego. Nie muszą się czego bać. Kochani, codziennie różaniec to nasze być albo nie być, nas, naszych bliskich. Codziennie różaniec, odmawiajmy, na to zawsze musi być czas. Bo zbliża się jednak czas kary za to, co dzieje się na świecie i w Polsce. Bo to jest zapowiedziane. Bo Bóg nie kłamie, ale też Bóg daje nam zawsze nadzieję. Odmawiać różaniec razem z Maryją przed sercem Jezusa miłosiernego. To jest jak Arka dla Twojej dusz i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat. I módlmy się, żeby łaska naszej modlitwy spływała nie tylko na nas, którzy ten różaniec odmawiamy, nie tylko nasze rodziny, ale też naszych sąsiadów, mieszkańców miasta i naszych rodaków. To jest właśnie to doskonałe zrozumienie tego braterstwa i wspólnoty, jakiej uczy nas Jezus Chrystus. Amen.